każda planeta, każda gwiazda, odległa galaktyka, czarna dziura, a nawet urządzenie, na którym odtwarzana jest nasza dzisiejsza analiza, to wszystko w sumie stanowi zaledwie taki mikroskopijny błąd statystyczny całego wszechświata.
Ułamek procenta.
Dokładnie. Cała ta znana ludzkości materia, czyli tak zwana materia barionowa, z której fizycznie zbudowany jest nasz świat, to zaledwie 4% tego, co w ogóle istnieje. I kiedy człowiek uświadomi sobie ten fakt, to takie fundamentalne poczucie, że rozumiemy rzeczywistość wokół nas, zaczyna się bardzo gwałtownie chwiać.
Zdecydowanie, bo skala tej niewiadomej jest wręcz przytłaczająca. Powiedzmy wprost, 23% wszechświata to zimna, ciemna materia i my o jej istnieniu wiemy właściwie wyłącznie dlatego, że jej masa wywiera taki mierzalny wpływ grawitacyjny na inne galaktyki. Ona wcale nie emituje światła.
Nie odbija go też, prawda?
Zgadza się. A całe pozostałe 73% to już jest zupełna, kompletna zagadka. To tak zwana ciemna energia, czyli siła, która, no mówiąc obrazowo, dosłownie rozpycha przestrzeń. I to zrozumienie, że operujemy zaledwie na małym ułamku danych, to doskonały punkt wyjścia dla naszego dogłębnego spojrzenia na materiały, które dzisiaj przygotowaliśmy.
Tak, bo dzisiaj będziemy analizować naprawdę fascynujący wykład. Jego autorem jest dr Perry Phillips, to jest astrofizyk z doktoratem z Uniwersytetu Cornell. I naszą dzisiejszą misją będzie rozebranie na czynniki pierwsze trzech takich potężnych filarów naukowych. Filarów, które potwierdzają, że wszechświat powstał w wyniku gorącego wielkiego wybuchu.
Ale na tym nie poprzestaniemy.
O nie, nie. Bo astrofizyka spotyka się w tym wykładzie z koncepcjami teologicznymi. Autor łączy twarde naukowe fakty z taką bardzo biblijną perspektywą stworzenia. Tylko musimy tu zaznaczyć jedną absolutnie kluczową rzecz na samym początku.
Tak, to jest bardzo ważne dla każdego, kto nas słucha. Nasza analiza jest tu całkowicie bezstronna. My nie faworyzujemy absolutnie żadnej ze stron jakiegokolwiek religijnego spektrum. Nam zależy wyłącznie na tym, żeby rzetelnie i obiektywnie przekazać, w jaki sposób autor materiału próbuje połączyć te dwie perspektywy.
Dokładnie. Pokazujemy po prostu ideę zawartą w źródle. Ale wracając do nauki, zanim w ogóle ludzkość dotarła do etapu, w którym potrafimy z taką pewnością wyliczyć, że znamy tylko te 4% wszechświata, trzeba było obalić pewien gigantyczny mit naukowy.
Oj tak, jeden z najstarszych. Przez setki lat środowisko akademickie uważało, że wszechświat jest wieczny i po prostu statyczny.
I to jest właśnie fascynujące, zwłaszcza jak spojrzy się na to przez pryzmat takiej świetnej analogii, której używa autor w wykładzie. Warto sobie wyobrazić cząsteczki powietrza zamknięte w zwykłym, pustym pokoju. Naturalnym odruchem jest założenie, że ich ruch będzie całkowicie chaotyczny.
Odbijają się od ścian w losowych kierunkach.
Właśnie tak. Część leci w lewo, część w prawo, jedne się zbliżają, inne oddalają i przez bardzo długi czas, dokładnie w taki sam losowy sposób, astronomowie wyobrażali sobie ruch galaktyk w przestrzeni.
Ale ten taki przewidywalny obraz rozsypał się całkowicie w latach 10. XX wieku, a wszystko za sprawą astronoma Vesto Slippera. On badał galaktyki i odkrył coś, co przeczyło wszelkiej ówczesnej intuicji. Zamiast tego losowego ruchu zauważył, że wszystkie obserwowane przez niego obiekty uciekają. One się po prostu od nas oddalały.
A zanim przejdziemy do tego, jakie to miało konsekwencje, to warto się zastanowić, skąd on w ogóle wiedział, że coś ucieka. Przecież te obiekty w teleskopie to często tylko maleńkie smugi światła.
Tu z pomocą przychodzi główne narzędzie z takiej kuwety narzędziowej astronoma, czyli efekt Dopplera. Najprościej wyobrazić to sobie na przykładzie dźwięku pociągu. Kiedy pociąg zbliża się do peronu i trąbi, ten dźwięk jest wysoki, bardzo piskliwy.
Bo pociąg dosłownie goni swoje własne fale dźwiękowe, tak? Ściska je przed sobą.
Dokładnie. Fale są krótsze, więc dźwięk jest wyższy. A kiedy pociąg nas mija i ucieka w dal, fale się rozciągają i dźwięk nagle robi się niski. I w astrofizyce mamy do czynienia z dokładnie tym samym mechanizmem, tylko że dotyczy on światła. Jeśli galaktyka by się zbliżała, światło byłoby ściśnięte i przesunięte ku barwie niebieskiej.
Ale Slipher przyłożył swoje instrumenty i zobaczył, że wszechświat wcale nie jest niebieski, tylko tonie w czerwieni, prawda?
Tak, światło większości galaktyk było rozciągnięte. To się nazywa przesunięciem ku czerwieni, z angielskiego redshift. Obiekty ewidentnie od nas uciekały.
Ciekawi mnie jednak to, z jak gigantycznym oporem to odkrycie spotkało się w świecie fizyki. Bo przecież nawet Albert Einstein, człowiek, który dosłownie zakrzywił czas i przestrzeń, miał ogromny problem z zaakceptowaniem faktu, że kosmos się rozszerza.
To prawda. To był klasyczny przypadek tego, jak takie głęboko zakorzenione przekonania potrafią wpłynąć na matematykę. Z równań Einsteina czarno na białym wynikało, że wszechświat musi się rozszerzać albo zapadać. Nie mógł ustać w miejscu. I co on wtedy robi? Dopisuje do wzorów taki specjalny współczynnik korygujący, tak zwany fudge factor.
Czyli to jest trochę taki, no, matematyczny odpowiednik wciśnięcia złożonej kartki pod kiwający się stół. Byle tylko wynik zgadzał się z jego własnym światopoglądem o statycznym wszechświecie.
Dokładnie tak, świetne porównanie. Dopiero później inni badacze, tacy jak belgijski ksiądz Georges Lemaître, udowodnili na podstawie tych samych równań, że ekspansja jest faktem. A zaraz potem Edwin Hubble stworzył prawo Hubble'a, które mówi wprost, im dalej jest galaktyka, tym szybciej przed nami ucieka.
I tu podają w źródle konkretne liczby, które warto przytoczyć.
Tak, jeśli obiekt jest oddalony o 50 milionów lat świetnych, to oddala się z prędkością 750 mil na sekundę. Ale jak jest daleko na, powiedzmy, 2,6 miliarda lat świetnych, to ucieka z prędkością około 38 tysięcy mil na sekundę.
O rany. Tylko tutaj łatwo wpaść w pewną taką pułapkę myślową. Bo jak wyobrażamy sobie uciekające galaktyki, to myślimy o rakietach mknących przez jakąś wielką, ciemną pustkę. Ale autor posługuje się fenomenalną analogią pieczonego chleba z rodzinkami. I to rodzi bardzo ważne pytanie. Jeśli chodzi o ten pierwszy filar, czy galaktyki podróżują przez przestrzeń, czy to może sama przestrzeń coś robi?
Nie. One zdecydowanie nie podróżują tak jak rakiety przez kosmos. To samo przestrzeń, czyli to nasze ciasto drożdżowe z analogii, pęcznieje i się rozciąga. Galaktyki są uwięzione jak te rodzinki. Po prostu przybywa pustego miejsca między nimi. A co jest jeszcze dziwniejsze, to takie wielkie odkrycie z lat 2000, bo wydawałoby się, że przez grawitację to rozszerzanie powinno zwalniać, prawda? Taki kosmiczny hamulec.
No tak, nakazywałaby logika. A tymczasem okazało się, że ekspansja wszechświata wcale nie zwalnia, tylko wręcz przeciwnie, drastycznie przyspiesza. I to jest ta robota tajemniczej ciemnej energii, o której wspominaliśmy na początku. Ale to wszystko prowadzi nas prosto do drugiego filaru. Bo skoro kosmos dzisiaj rośnie i wszystko od siebie ucieka, to wczoraj musiało być bliżej siebie.
Zgadza się.
A miliardy lat temu musiało to wszystko być ściśnięte w jakimś jednym, absolutnie niewyobrażalnie gęstym i gorącym punkcie. I tu pojawia się pytanie, na które odpowiada dr Phillips, czy po tym niewyobrażalnym kosmicznym gorącu z początku czasu został jakikolwiek fizyczny ślad?
Z fizycznego punktu widzenia musiał zostać jakiś ślad. Autorzy materiałów, przywołując pracę takich fizyków jak Gamow, Alfer czy Hermann, używają metafory opuszczonego obozowiska. Można pomyśleć o tym tak, że jak spacerujemy po lesie i znajdujemy kamienie ułożone w okrąg, to nawet jak nie ma płomieni,
to jak są ciepłe, to wiemy, że było tu ognisko.
Właśnie. I fizycy przewidzieli, że cały wszechświat musi być dosłownie przesiąknięty takim mikroskopijnym ciepłem. Fizycy nazywają to promieniowaniem ciała doskonale czarnego.
To tutaj muszę przejąć stery. Bo historia odkrycia tego promieniowania jest wprost niewiarygodna. Cofnijmy się do roku 1964. Mamy dwóch inżynierów, Arno Penzjasza i Roberta Wilsona. Oni pracują dla Bell Labs i wcale nie szukają początków wszechświata. Chcą tylko skalibrować bardzo czułą antenę rożkową, ale cały czas napotykają na problem.
Ten dziwny szum, prawda?
Dokładnie tak. Słyszą ciągłe, nieznośnie irytujące szumienie w tle. I oni naprawdę próbowali wszystkiego. Kierowali anteny z dala od Nowego Jorku, żeby wykluczyć zakłócenia z miasta. W końcu wręcz weszli do tej anteny i okazało się, że zamieszkały w niej gołębie.
O tak, czytałam to. W oficjalnym raporcie nazwali ptasie odchody białym materiałem dielektrycznym, co brzmi niesamowicie poważnie, jak na zwykłe ptasie kupy.
Tak, niezwykle poetycko. Byli pewni, że to właśnie te odchody zaburzają sygnał, więc wyczyścili antenę z chirurgiczną precyzją, przegonili gołębie, włączają sprzęt ponownie i Szum dalej tam jest. Co więcej, dobiega on idealnie z każdej możliwej strony nieba.
I to odkrycie to był przełom, bo okazało się, że próbując pozbyć się gołębi, oni całkowicie przypadkowo złapali bezpośrednie echo wielkiego wybuchu. Potem potwierdziły to kolejne bardzo precyzyjne satelity badawcze jak COB, WMAP czy Planck. Ich dane nałożyły się co do milimetra na krzywą przewidywaną przez teorię.
Co więcej, i to jest dla mnie chyba jeden z najfajniejszych detali z całego wykładu, ten szum z obozowiska stworzenia można było dosłownie zobaczyć w salonie. Jak ktoś pamięta stare telewizory analogowe i to charakterystyczne śnieżenie, gdy nie było sygnału?
Te takie czarno-białe mrówki na ekranie.
Dokładnie te mrówki. Szacuje się, że od 3 do nawet 10% tego śnieżenia w telewizorze to była właśnie antena chwytająca to pradawne mikrofalowe promieniowanie tła.
To jest po prostu niesamowite. Mamy więc ten drugi mocny filar. No ale jeśli początek wszechświata faktycznie był tak niewyobrażalnie gorący, to jak z tej chaotycznej zupy w ogóle uformowały się jakiekolwiek pierwiastki?
No właśnie, przechodzimy do trzeciego filaru. Można by pomyśleć, że budowanie podstawowej materii wymagało jakichś eonów czasu, a z wykładu wynika, że kosmiczny przepis na te bazowe składniki zajął zaledwie 3 minuty.
Tak, dokładnie. Pierwsze 3 minuty istnienia Wszechświata. Żeby zrozumieć, dlaczego ten czas był tak ekstremalnie krótki, trzeba spojrzeć na protony, czyli jądra wodoru. Każdy proton ma ładunek dodatni, a my ze szkoły wiemy, że takie same ładunki się silnie odpychają.
Trochę jak próba złączenia ze sobą dwóch tych samych biegunów magnesu na siłę.
Dokładnie. Żeby zmusić 2 protony do połączenia się w nowy pierwiastek, na przykład w hel, potrzeba jakiejś absurdalnie wielkiej energii i temperatury. I takie warunki panowały wyłącznie na samym początku. Bo kiedy ta przestrzeń zaczęła bardzo szybko puchnąć, wszechświat błyskawicznie stygł. Po tych pierwszych 3 minutach temperatura spadła na tyle mocno, że zderzające się protony po prostu nie miały już siły przełamać tego odpychania.
Czyli kosmiczny piec zgasł równie szybko, jak się zapalił. A cięższe pierwiastki, z których my jesteśmy zbudowani, jakiś węgiel, tlen, one musiały czekać potem miliardy lat na powstanie w supernowych.
Zgadza się. Został zamrożony tylko podstawowy stosunek wodoru i helu.
I to jest dobry moment na anegdotę, jak te przewidywania w ogóle zostały opublikowane. Bo George Gamow, który nad tym pracował ze swoim studentem Ralphem Alferem, miał w sobie duszę takiego trochę żartownisza. Jak zobaczył, że publikacja będzie miała autorów Alfer i Gamow, to stwierdził, że zaprosi do współpracy wybitnego naukowca Hansa Bethego.
Tylko po to, żeby nazwiska układały się w alfabet grecki, tak?
Tak. Alfer Bete Gamow, czyli alfa, beta, gamma. Genialne w swojej prostocie. Ale zostawiając żarty na boku, pojawia się tu kluczowe wyzwanie. Skoro ci panowie za pomocą skomplikowanej matematyki wyliczyli dokładną produkcję helu w ciągu tych pierwszych 3 minut, to czy dzisiejsze obserwacje wszechświata faktycznie to potwierdzają?
O tak. I to jest ostateczny matematyczny triumf modelu Wielkiego Wybuchu. Z ich obliczeń wyszło, że na 12 atomów wodoru powinien przypadać 1 atom helu. Biorąc pod uwagę masę, hel powinien stanowić dokładnie 25% wszechświata.
Aha.
I to nie jest po prostu jakaś zgadywanka. Kiedy dzisiaj astrofizycy patrzą na odległe galaktyki, na obłoki gazu, a nawet na atmosfery Jowisza czy Saturna, wszędzie ze zdumiewającą precyzją, z marginesem błędu 1%, widzą dokładnie 25% helu.
Niesamowite. Mamy więc obraz uciekającej galaktyki w rozciągającym się cieście, echa, kosmicznego ogniska wyłapane przez przypadek razem z gołębiami i żelazny matematyczny przepis na wodór i hel w 3 minuty. To wszystko bardzo solidnie podpiera teorię Wielkiego Wybuchu. I tu wkraczamy w 4. część naszej analizy. Kiedy nauka spotyka absolut.
Bo dr Phillips w swoim wykładzie nie zatrzymuje się na fizyce. Zwraca uwagę na niezwykłą taką konwergencję, zbieżność między tymi odkryciami a starożytnymi tekstami. Z reporterskiego obowiązku musimy przedstawić, jak on argumentuje tą syntezę.
Oczywiście. Z punktu widzenia fizyki wiemy, że czas i materia miały bardzo ostry, konkretny początek jakieś 14 miliardów lat temu. Wyłoniły się w wielkim błysku światła i gęstej energii. I zdaniem autora ten naukowy stan rzeczy wręcz zadziwiająco precyzyjnie odpowiada biblijnej koncepcji stworzenia z niczego, czyli ex nihilo.
Co ciekawe, ten wniosek wcale nie ogranicza się tylko do teologów. W źródłach przywołana jest postać Roberta Jastrowa, który pracował dla NASA i deklarował się jako twardy agnostyk. I sam Jastrow zauważył, że kiedy astronom mówi o takich absolutnych początkach, no to brzmi to dla kolegów po fachu trochę szalenie.
Jakby postradał zmysły.
Właśnie. A mimo to przyznał, że łańcuch rygorystycznych dowodów w astronomii prowadzi nas nagle do określonego momentu startowego. Momentu, który z jego perspektywy w fascynujący sposób przypomina strukturę opowieści z Księgi Rodzaju.
Tylko teraz jak połączyć te dwie rzeczywistości? Phillips używa tu genialnej metafory brytyjskiego myśliciela C.S. Lewisa. To jest analogia z gotującym się imbrykiem na kuchence. Warto sobie wyobrazić tę sytuację z dwóch różnych stron.
No tak, bo na pytanie, dlaczego woda się gotuje, można odpowiedzieć czysto mechanicznie. Można stworzyć rygorystyczny model naukowy. Gaz podgrzewa metal, energia kinetyczna przechodzi na wodę, następuje zmiana fazowa, para trafia na gwizdek i tak dalej. To jest wyjaśnienie, jak coś działa.
Mechanizm.
Dokładnie. Ale równie prawdziwą odpowiedzią na pytanie, dlaczego ta woda się gotuje, jest stwierdzenie, że no po prostu pani Lewis miała ochotę napić się popołudniowej herbaty.
Czyli to jest cel, intencja, stwórcza wola z perspektywy autora wykładu. Fizyka bada mechanizmy imbryka, a teologia mówi o celu jego nastawienia i to nie musi się wcale wykluczać. Podoba mi się też inna optymistyczna myśl, zaczerpnięta ze starożytnych przysłów, którą wrzuca autor. Mówi ona o tym, że Bóg celowo ukrywa te mechanizmy działania świata, żebyśmy mieli satysfakcję i frajdę z ich odkrywania. Dosłownie tak, jak dzieci szukające wielkanocnych jajek na trawniku.
Ta koncepcja zdecydowanie zmusza do refleksji. Niezależnie od poglądów, dotarliśmy do końca naszej analizy z potężną dawką nowej perspektywy. Podsumujmy. Mamy ten rozszerzający się, naszpikowany galaktykami kosmos, przypominający rosnące ciasto. Mamy promieniowanie po ogromnym wybuchu, odnalezione pod ptasimi odchodami na antenie, oraz trzyminutowy, żelazny mechanizm powstawania pierwszych pierwiastków.
A to wszystko łączy się w jeden wielki obraz, uświadamiający nam coś niesamowitego. Zdajemy sobie sprawę, że to nasze takie małe, zaledwie 4-procentowe my, czyli ta zwykła materia wokół nas, ma tę niesamowitą wręcz zdolność zaglądania w przeszłość. Samo zjawisko ograniczonej prędkości światła czyni z naszych teleskopów, z takich narzędzi jak teleskop Webba, gigantyczne wehikuły czasu. My, patrząc w gwiazdy, dosłownie patrzymy w historię powstawania Wszechświata, którą dziś omówiliśmy.
I to zjawisko zaglądania w przeszłość otwiera drzwi do niezwykle wręcz prowokującej końcowej myśli. Bo skoro wszystko, na co patrzymy przez najpotężniejszy sprzęt optyczny, dostarcza nam z opóźnieniem obrazy z odległej przeszłości sprzed miliardów lat, to co tak naprawdę dzieje się tam teraz?
O rany, no właśnie.
Spróbujmy spojrzeć na nocne niebo i pomyśleć, co jeśli dokładnie w tej konkretnej chwili, gdzieś na odległych krańcach rzeczywistości, formują się zupełnie nowe, nieznane struktury? Albo rodzą się tam zjawiska astrofizyczne tak potężne, że my uwięzieni w tym limitowanym prędkością światła, bańkowym wszechświecie, dowiemy się o nich za setki milionów lat.
Z tego by wynikało, że nasza cała wiedza to jedynie badanie archeologii kosmosu. A nigdy teraźniejszości, prawda? Może największe i najbardziej innowacyjne wydarzenia naszego wszechświata dzieją się dokładnie teraz, całkowicie poza zasięgiem naszego wzroku.
Ukryte za kurtyną czasu. To zdecydowanie myśl, z którą warto zostać, spoglądając dzisiejszej nocy w rozgwieżdżone niebo.